Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał tak zwaną pierwszą ustawę innowacyjną. Dzięki niej firmy będą mogły korzystać z większych ulg na działalność badawczo-rozwojową, a naukowcy więcej zyskają z komercjalizacji swoich wynalazków.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego w swoim wystąpieniu zaznaczył, że ustawa stanowi wsparcie zarówno dla młodych naukowców, którzy pracują nad nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, jak i dla jednostek badawczych.
Wsparcie z jednej strony, a z drugiej strony cały system zachęt zawarty w tej ustawie do tego, aby po pierwsze te badania były prowadzone, po drugie, aby te badania były komercjalizowane, czyli aby te badania były wdrażane w sensie rynkowym, aby mogły zacząć funkcjonować dla polskiej gospodarki, aby mogły zacząć funkcjonować, mam nadzieję, także i w przestrzeni światowej poprzez ekspansję polskich przedsiębiorców na rynki zagraniczne, poprzez wdrażanie patentów, a następnie poprzez także i skuteczną ochronę polskiej myśli technicznej, polskiej wynalazczości i na rynku krajowym, i na rynku gospodarczym międzynarodowym.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin zwraca uwagę, że nasza gospodarka jest mało innowacyjna. Chcemy to zmienić, dodał.
Chcemy, żeby polska gospodarka była naprawdę innowacyjna, a na dłuższą metę innowacyjność gospodarki można osiągnąć tylko w jeden sposób, budując pomost między przedsiębiorstwami a światem polskiej nauki. Dużo lepiej wykorzystując ogromny potencjał innowacyjny tkwiący właśnie w polskich jednostkach naukowych, w polskich uczelniach czy instytutach badawczych. Ta ustawa to jest dopiero pierwszy krok.
Rządową nowelizację niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Sejm przyjął 4 listopada.
A przygotowało ją Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prezydent Andrzej Duda mianował na stopnie generalskie i admiralskie 15 oficerów. 13 z nich otrzyma stopnie generała brygady lub kontradmirała. Poinformowało o tym Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Na pierwszy stopień generalski został awansowany m.in. dowódca tworzonych obecnie Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Wiesław Kukuła.
Wśród nowych generałów są m.in. inspektor sił powietrznych oraz dwaj szefowie zarządów w Inspektoracie Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Nominacje generalskie prezydent Andrzej Duda wręczy 29 listopada.
Policja z Piekar Śląskich wyjaśnia, czy zatrzymany w tym mieście mężczyzna mógł stanowić zagrożenie dla odwiedzającego piekary prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
40-letni bezrobotny mieszkaniec Bytomia został zatrzymany wczesnym popołudniem w pobliżu piekarskiej bazyliki, którą później odwiedził prezydent.
Miał przy sobie nóż i strzykawkę wypełnioną cieczą. Zawartość strzykawki będzie badana w laboratorium. Mężczyzna wcześniej nie był karany.
Podinspektor Aleksandra Nowara, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach, podczas briefingu prasowego transmitowanego przez TVP Info podkreśliła, że mężczyzna nie potrafi wyjaśnić przyczyn obecności w tym miejscu.
Ten mężczyzna na razie niejasno się tłumaczy, nie za bardzo potrafi wytłumaczyć, dlaczego akurat tam się znalazł, jakie były jego plany. My przede wszystkim wyjaśniamy, czy stworzył realne zagrożenie i w tym momencie, jeżeli się okaże, że tak, to będzie odpowiadał z artykułu 160 Kodeksu Karnego i tutaj grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w środę spotkał się z mieszkańcami Piekar Śląskich. Odwiedził miejscowe sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwej i Miłości Społecznej. To jedno z najważniejszych miejsc kultu religijnego na Górnym Śląsku.
Prezydent odwiedził też piekarski kopiec Wyzwolenia, gdzie oddał hołd powstańcom śląskim.
Szczątki pułkownika Ignacego Matuszewskiego i majora Henryka Flojar Reichmana wróciły do Polski. W Warszawie odbyło się uroczyste powitanie sprowadzonych do Polski ze Stanów Zjednoczonych szczątków bohaterów narodowych.
Obaj oficerowie zasłynęli ewakuacją polskiego złota we wrześniu 1939 roku.
W uroczystościach na płycie wojskowego lotniska na Okęciu wzięli udział przedstawiciele rządu, parlamentu, IPN-u oraz duchowieństwa.
Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podkreślił, że dzisiaj Rzeczypospolita spełnia swój obowiązek i spłaca swój dług, który zaciągnęliśmy u tych dwóch wielkich rodaków.
Często w takich sytuacjach mówi się, nie byłoby Polski niepodległej bez ich pracy, walki, trudu i cierpienia. Jak rzadko kiedy te słowa są szczególnie prawdziwe. Pan pułkownik Matuszewski czekał równo 70 lat na to, aż powróci do Polski niepodległej. Marzył o tej chwili. W testamencie przekazywał, że chce wrócić, ale do Polski niepodległej. Dzisiaj z dumą i wdzięcznością możemy go tutaj, na ziemi polskiej, na ziemi Polski niepodległej, przywitać.
Profesor Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, podkreślił, że jesteśmy na początku drogi, aby przywrócić pamięć o tych wielkich Polakach. Historyk przytoczył dwie opinie służbowe na temat obu oficerów, które oddają ich cechy charakteru.
Ideowy i bezwzględnie prawy, nie zna kompromisu z własnym sumieniem. Tak pisał Władysław Sikorski w opinii o pułkowniku Matuszewskim w roku 21. I opinia o Reichmanie z roku 31. Wybitna siła woli, ogromna inicjatywa i odporność. I właśnie te cechy sprawiły, że możemy mówić dzisiaj o osobowościach, o żołnierzach, o politykach zupełnie wyjątkowych.
Państwowy pogrzeb pułkownika Matuszewskiego i majora Floyera Reichmana z udziałem asysty honorowej Wojska Polskiego zaplanowano na 10 grudnia.
Oficerowie spoczną w kwaterze żołnierzy 1920 roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
W Polsce znacząco zmalała skala oszustw podatkowych.
W bieżącym roku tak zwana luka podatku VAT zmniejszy się z 50 miliardów złotych do 45 miliardów złotych. To wyliczenia międzynarodowej firmy PwC, a opublikowała je jedna ze stacji radiowych.
Oznacza to, że polskie państwo ograniczyło straty wynikające z działalności oszustów podatkowych i szarej strefy.
Komentując te dane, dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, wskazał, że to dowód, iż nie trzeba podnosić podatków dla całej gospodarki, by polepszyć kondycję budżetu państwa.
Wystarczy egzekwować już te podatki, już to prawo, które w Polsce funkcjonuje. Po drugie, jest to zmiana pozytywna nie tylko dla wspomnianego budżetu, ale też dla całej gospodarki, a zwłaszcza dla uczciwych przedsiębiorców, których dotychczas największym wrogiem często był ich nieuczciwy w cudzysłowie kolega, który mógł oferować w bardziej atrakcyjnych cenach swoje towary czy usługi, dlatego że nie wywiązywał się ze swoich obowiązków wobec państwa, że po prostu nie płacił najczęściej podatku, że poruszał się w szarej strefie, na jej granicy, czasem nawet w czarnej, czyli w sferze po prostu przestępczości.
Według ekspertów wpływ na poprawę sytuacji miały dwa główne czynniki. Ministerstwo Finansów skutecznie wprowadziło tak zwany pakiet paliwowy, co ograniczyło nielegalny handel paliwami.
Natomiast działaniem prewencyjnym i odstraszającym potencjalnych przestępców są nagłaśniane sukcesy akcji służb specjalnych w tym obszarze.
Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości pracuje nad nowymi przepisami antymonopolowymi w mediach, poinformowała uczestnicząca w pracach poseł Barbara Bubula.
Obecnie, zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, za podmiot dominujący uznaje się posiadacza ponad 40% udziałów w rynku właściwym.
Poseł zaznaczyła, że Polska chce się wzorować na rozwiązaniach stosowanych w Niemczech, gdzie podmiotem dominującym jest posiadacz ponad 30% udziałów.
Dodała, że takie przepisy mają niemal wszystkie kraje europejskie poza Polską.
To jest sposób, którego i mają się wszystkie kraje europejskie poprzez Niemcy, Francję, Wielką Brytanię czy Hiszpanię. Wszędzie są przepisy, które ograniczają własność monopolistyczną w poszczególnych typach mediów, a nawet zakazują łączności krzyżowej. Na przykład ktoś, kto ma dużą część rynku telewizyjnego, nie może mieć równocześnie gazet albo stacji radiowych, albo portali internetowych. Takie ograniczenia są zarówno w krajach zachodniej Europy, jak i tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 1990 roku, czyli również krajów Europy Środkowej i Wschodniej, na przykład w Chorwacji bardzo ścisłe i bardzo rygorystyczne są prawa.
Nie jest przesądzone, czy przepisy antymonopolowe dotyczące mediów zostaną zawarte w nowej ustawie, czy też dojdzie do nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji oraz o ochronie konkurencji i konsumentów.
Propozycja nowych regulacji ma być gotowa na początku przyszłego roku i ma wpłynąć do Sejmu jako projekt poselski.
Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat wymierzonej w Unię Europejską propagandy Rosji i tzw. państwa islamskiego. Zagłosowało 304 europosłów, 179 było przeciw.
Autorem na temat unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich jest europoseł PiSu Anna Fotyga.
Polityk postulowała m.in. wzmocnienie grupy zadaniowej do spraw strategicznej komunikacji, działającej przy Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych.
Dokument w październiku zdecydowaną większością przyjęła Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego.
Wiele państw w ostatnim czasie zdało sobie sprawę ze skali rosyjskiej propagandy i dezinformacji, mówiła podczas debaty europoseł Anna Fotyga.
In terms of Russian Federation, the situation is
od pewnego czasu, jeśli chodzi o propagandę rosyjską, sytuacja jest w pewien sposób klarowna, gdyż po aneksji Krymu i agresji rosyjskiej we wschodniej Ukrainie wiele zachodnich demokracji znakomicie zdaje sobie sprawę z działań dezinformacji, manipulacji i propagandy rosyjskiej.
Podczas debaty europosłowie zwracali uwagę na ważne aspekty raportu, takie jak wzmacnianie niezależnych mediów poza Europą i ich promowanie. Unijni politycy wskazywali na konieczność znacznego zwiększenia środków na przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie.
Zapisom raportu przeciwstawiły się skrajne siły w Parlamencie Europejskim, m.in. komuniści i skrajna prawica.
Miłość Boga to najgłębsze nauczanie, do którego przekazywania jesteśmy wezwani, mówił w katechezie ojciec święty Franciszek.
Podczas środowej audiencji generalnej w auli Pawła VI papież kontynuował cykl katechez poświęconych uczynkom miłosierdzia. Omówił dwa z nich, wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać.
Ojciec święty zaznaczył, że wątpliwości dotyczące wiary w pewnych chwilach nadchodzą każdego z nas.
Ważną drogą prowadzącą do tego, by je przezwyciężyć, jest katecheza i życie wiarą najbardziej, jak to jest możliwe, wskazał.
Papież zachęcił w tym kontekście, by praktykować wiarę służąc najbardziej potrzebującym. Zaznaczył, że każdy z nas może zaangażować się, by żyć tymi dwoma uczynkami miłosierdzia i wprowadzać w czyn słowo Pana.
Najgłębszym nauczaniem, do którego przekazywania jesteśmy wezwani, oraz najbezpieczniejszą pewnością, aby wyjść z wątpliwości, jest miłość Boga, którą zostaliśmy umiłowani. Jest to miłość wielka, wspaniała, bezinteresowna i dana raz na zawsze. Bóg nigdy się nie wycofuje ze swojej miłości. On zawsze jest. I to powinniśmy odczuwać silną odpowiedzialność, aby być jej świadkami, oferując miłosierdzie naszym braciom.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział:
Saluto cordialmente i pellegrini polacchi.
Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Usłyszeliśmy dzisiaj polecenie, by wątpiącym dobrze radzić i nieumiejętnych pouczać. Bracia i siostry, by wypełnić te zadania, umacniajmy naszą wiarę, słuchając Słowa Bożego, uczestnicząc w sakramentach, w życiu Kościoła i w posłudze najbardziej potrzebującym. Podnośmy na duchu wątpiących, bądźmy każdego dnia, w każdej sytuacji życia, świadkami wiary i Chrystusa. Serca Wam błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.